Joanna Halszka-Sokołowska,
Jerzy Rogiewicz oraz Daniel Pigoński.
Witam was, moi drodzy. Słuchajcie, ja może nie będę wam ułatwiał trochę tej rozmowy. Pozwolę wam trochę przedstawić cel waszej wizyty w Zielonej Górze, bo wy nie jesteście stąd.
Nie, jesteśmy z Warszawy. Zielona Góra jest przepiękna póki co. Bardzo nam się tu podoba. Ale cel jest mało turystyczny. Przyjechaliśmy zagrać naszą muzę, którą bardzo lubimy, w spektaklu w teatrze tutejszym. Spektakl nazywa się Nikt nie byłby mną lepiej, w reżyserii Łukasza Chodkowskiego. Dramaturzką, współpomysłodawcą jest Magda Fertacz.
Właśnie z tym spektaklem w ogóle wiąże się ciekawa historia, bo to nie jest taki zwykły sobie spektakl. Po pierwsze z tego względu, że sam Teatr Lubuski, kiedy wysłał informacje do mediów, nazwał to bardziej koncertem niż spektaklem, to po pierwsze. A po drugie, powstanie tego spektaklu też wiąże się z pewną ciekawą historią. Czy wy jesteście zaznajomieni z tym, jak powstał ten spektakl? Skąd się wzięło to wszystko?
Jak najbardziej jesteśmy zaznajomieni. To znaczy powstawał długo, Magda z Chodkosem jeździli do więzienia i po prostu tak naprawdę tekst został napisany przez dziewczyny z więzienia. Głównie chyba docelowo, z tego co pamiętam, 6 więźniarek. Oni ten tekst bardzo fajnie złożyli i też faktycznie Łukasz tak mówił już parę razy w wywiadach, że wcześniej pracowaliśmy razem i za każdym razem staraliśmy się, też Łukasz na tyle jest otwarty i chciał robić coś takiego, żeby ten spektakl się stawał koncertem. Wcześniej to były trochę inne formy, trochę takie bardziej współczesne, jakieś takie instalacje dźwiękowe, chóry. I tym razem, razem z Magdą stwierdzili, że chcieliby nasz zespół, który właśnie widzieli wcześniej na koncertach, w całości jakby z tym dokładnie materiałem w to wpasować, bo faktycznie jest coś bardzo mocno wspólnego w energii, w jakimś takim przekazie tego, co wyśpiewujemy, co zostało wcześniej skomponowane.
Połączenie tekstu, który powstał kiedyś tam, gdzieś tam w czyjejś głowie, i waszej muzyki, która powstała też wcześniej w waszych głowach przy użyciu waszych jakichś tam emocji. Jak udało się to połączyć w jedną spójną, mam nadzieję, całość, bo jeszcze oczywiście spektaklu nie widziałem, ale zakładam, że jest to spójna całość.
Jest to spójna całość. Myślę, że być może połączenie jest na poziomie właśnie energii, jakiejś takiej potrzeby przekazu czegoś bardzo wprost od siebie, czegoś nagiego, w pewnym sensie wykrzyczenia czegoś i dosłownie w przenośni. Ja akurat pisałam te teksty nasze, ale to nie jest tylko tak, że te teksty się liczą, bo cała energia muzyki. Dziewczyny z więzienia napisały teksty bardzo osobiste, o tym, o ich życiach, nie o tym, co zrobiły, to jest bardzo ważne, że to jest cały ich obraz, całego ich życia często, które, tak ja się przynajmniej domyślam, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji jak one, naprawdę czeka na to, żeby móc się wypowiedzieć, móc dać głos temu, jak to wyglądało wcześniej. No jest to dosyć zrozumiałe, że bardzo wiele rzeczy w życiu wpływa na to, co robimy, jak żyjemy, i te wszystkie treści są tam zawarte. I myślę, że nasz materiał też jest takim szczerą chęcią wypowiedzi na różne tematy. Łukasz mówił tak o tym, co dziewczyny napisały, i o ich życiu, o ich sytuacji, że to jest pewna taka soczewka nas jako ludzi w społeczeństwie, w kulturze. To znaczy to, jakie są te realia w więzieniu, jakie są realia tamtego niby innego świata, to jest dokładnie coś, co gdzieś nas wszystkich dotyczy, nas przenika i pokazuje obraz nas samych. Całego społeczeństwa.
A co jest trudniejsze, grać taki tradycyjny koncert, czy brać udział w takim przedsięwzięciu, albo może nieco jest trudniejsze? Czym to się różni? Jak wy się przygotowujecie do czegoś takiego? Jakie wam emocje towarzyszą w związku z tym wydarzeniem?
Z punktu widzenia zespołu, który gra koncerty najczęściej w klubach, taki spektakl z muzyką jest fajne o tyle, że no wszystko tam jest zawsze dopięte na ostatni guzik. Jest bardzo dużo prób. Możemy wszystko 10 razy sprawdzić. Normalnie nie mamy takiej luksusowej sytuacji, bo z reguły trafiamy w jakieś miejsce i mamy godzinę na zapoznanie się z warunkami technicznymi i tak dalej. Tutaj wszystko łącznie ze światłami, każdym ruchem jest świetnie zaplanowane, tak jak w jakimś show gwiazdorskim, przy czym oczywiście tutaj my nie wychodzimy na pierwszy plan, jakby to jest ta kwestia, taki fajny czasem wychodzimy oczywiście, ale dzielimy tą scenę z aktorami, z tekstem i tak dalej, więc to ma jakby różne strony. Fajnie się gra taki, no nie wiem, chyba fajnie, co taki spektakl, bo
tak, aczkolwiek
gramy
to,
swoją muzykę i to też jest ekstra.
No to jest świetne, że właśnie mamy jakby przenieść całą naszą energię koncertową też do tego teatru. To nie jest tak, że właśnie zmieniamy się pod coś, nawet próbujemy nie grać ciszej. Aczkolwiek właśnie to, co ty mówisz, co jest super, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, też czasem może być przeszkodą, bo trochę trudniej jest wejść w taką zwierzęcość, w spontaniczność, bo nagle są te wszystkie punkty do odczynienia. Staramy się i tak zachować power.
Zachowywanie poweru, z drugiej strony trochę dyscyplina jest potrzebna, a jeszcze z trzeciej strony muzyka, którą wy wykonujecie, z tego co zdążyłem się zorientować, to jednak są gdzieś tam, oscyluje to wszystko w granicach szeroko, bardzo szeroko pojętego rocka. Przede wszystkim gitarowe brzmienia wychodzą tutaj na pierwszy plan. I no, koncerty rockowe mają też do siebie to, że często pojawiają się momenty improwizacyjne, właśnie energia ponosi czasami muzyków. No i tutaj sytuacja jest taka, że jednak trzeba się trzymać w tych ryzach.
Aczkolwiek staramy się takie momenty znaleźć, żeby na tyle myślę, że Łukasz z Magdą zrozumieli nasze granie, że wiedzą, że trzeba też dać na to czas. I improwizacja też się gdzieś tam pojawia i tak, próbujemy to też eksploatować.
Przyznajmy to szczerze, w Zielonej Górze możecie być mało znani, tak? Powiedzcie naszym słuchaczom coś o sobie, jako o zespole Der Fader. Jaką wy muzykę wykonujecie? W ogóle skąd wam się ukuła taka wizja?
Daniel nie chce się odzywać, to ja powiem. Spotkaliśmy się z Danielem. Gdzieś tam w ogóle się mijaliśmy wcześniej, robiliśmy różne projekty razem i tak jakoś spontanicznie wyszło z naszej wspólnej radości spotkania wspólny materiał. Ja doniosłam jeszcze parę piosenek i postanowiliśmy to grać i startowaliśmy jako duet. Aczkolwiek bardzo nam brakowało geniusza po prostu perkusji i nie tylko, także fortepianu i kompozycji Jurka Rogiewicza, który dopełnił to wspaniałym brzmieniem bębnów. No i tak, długo powstawał ten materiał, właściwie długo zostawał nagrywany, był nagrywany i niedługo na szczęście chyba w końcu uda nam się wydać płytę z tym dokładnie plus jeszcze czymś, z tym dokładnie co w spektaklu plus jeszcze czymś i ma wyjść w czerwcu wydana przez Lado ABC.
Jeżeli chcecie poznać twórczość zespołu Der Fader nieco bliżej, zapraszam na ich profil facebookowy, no bo żyjemy w takich czasach, że przede wszystkim Facebook rządzi. www.facebook.com/derfader, tam znajdziecie mnóstwo informacji na temat tego, czym zajmują się nasi goście dzisiejsi i na przykład co ich inspiruje. Jak się okazuje, inspiruje ich na przykład Rihanna, Elvis Presley i papież. Wytłumaczcie się z tego, bo to przykuło bardzo mocno moją uwagę. Może tak, dlaczego Rihanna? Po kolei.
Dlaczego Rihanna? Po prostu bardzo lubię jej energię taką lekko dresiarską, po prostu identyfikuję się z tym, lubię jej piosenki i taką ekspresję sceniczną. Czuję się trochę takim polskim princem i chciałabym mieć coś z tego. Podobnie mam tak naprawdę z Elvisem i z papieżem. Od dziecka chciałam zostać papieżem i też w tych tekstach przewijają się jakieś takie nawiązania do tarota z kart Osho. Trochę to wszystko jest, nie wiadomo do końca, czy to jest ironiczne, czy o co w tym chodzi, dlaczego w ogóle po angielsku. Kompletnie tego nie wiem, no.
Właśnie, jak to jest w waszym przypadku? Często zdarza się tak, że gdzieś rozgłośnie radiowe, czy ludzie, którzy tutaj w dużym cudzysłowie mówię, znają się na muzyce, mają problem z tym, że polskie zespoły śpiewają po angielsku. Wy po angielsku śpiewacie. Macie jakieś zdanie na ten temat? Czy Polacy powinni śpiewać po polsku, czy to powinna być absolutna dowolność, bo w końcu żyjemy w XXI wieku, globalna wioska i tak dalej?
Ja bardzo dużo o tym wszystkim myślę i zgadzam się i z jedną, i z drugą stroną. To znaczy powinni jak najbardziej śpiewać po polsku i powinni też mieć totalną wolność, jeżeli to czują. Jestem otwarta na to. Bardzo trudno jest fajnie śpiewać po polsku.
Śpiewałem i to jest, w zespole po polsku.
No już śpiewałam w zespole, przepraszam, wspaniałym moim byłym zespole po polsku. Grzesiek Uzdański, który był też wokalistą, pisał teksty, super mu to wychodziło. Teraz zaraz Jurek wydaje swoją płytę razem z Igorem Nikiforowem dla dzieci w ogóle. Zaraz wychodzi 1 czerwca, totalnie ekstra płyta dla dzieci, wreszcie, żywe instrumenty, szał. No po prostu ja po prostu tam pisałam część z tekstów też, to jest ekstra.
Słuchajcie, to takie jeszcze pytanie na podsumowanie, pytanie, które pojawia się chyba w niemal każdym albo co drugim przynajmniej wywiadzie z zespołami, które gdzieś są na początku swojej kariery.
Skąd nazwa?
Nie. Nazwę sobie zostawimy, nie będę pytał o nazwę. Gorsze pytanie. To jest takie pytanie z sortu najgorsze pytanie, jakie kiedykolwiek ktoś wam zada. Jeżeli wam jeszcze nikt nie zadał, to ja chciałbym być tym pierwszym. Gdzie widzicie siebie za 10 lat?
Ja pływam takim po prostu, jak to się nazywa?
Katamarany.
Nie, taka wielka łódź pełna ludzi na Alasce. Jest czerwony dywan i Salma Hayek robi mi zdjęcia, bo jestem tam, gram z wami, jesteśmy totalnie sławni. I mi się to po prostu przyśniło.